Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest pan Piotr Ulrich z redakcji internetowego pisma Adeste. Przedmiot naszej rozmowy zjawił się jakby sam na horyzoncie debaty polskiej niedawno wraz z wydarzeniem, ekscesem, jak to nazwać, wiążącym się z łódzkim resetem na stadionie Arena. Event, impreza, przedsięwzięcie ewangelizacyjne, któremu przewodniczył arcybiskup Ryś, ordynariusz łódzki. Nie chodzi o to, że w Konwersatorium chcemy komentować wydarzenia duszpasterskie, ale jest dla nas interesującym punktem wyjścia akurat to wydarzenie, ponieważ tam się zdarzyło coś niesamowitego. Ja zaraz naszego gościa zapytam właściwie, na czym ta niezwykłość polegała, ale my w zupełnym skrócie, żeby zdefiniować sytuację na początku, powiedzmy sobie tak. Była to msza, która od połowy mszy okazała się mszą, to znaczy obecny tam bardzo szeroko ceniony duszpasterz, też obecny w mediach, lubiany, oceniany jako jeden z wybitniejszych polskich biskupów, bardziej takich do ludzi i tak dalej, i tak dalej. No, w trakcie takiego, jakby to powiedzieć, koncertu, modlitwy, uwielbienia i tak dalej, w pewnym momencie wyszedł i powiedział zebranym kilku tysiącom, większości chyba młodych ludzi przede wszystkim, że oni jeszcze tego nie wiedzieli, ale już od jakiegoś czasu tutaj odprawia się Eucharystia, msza święta, właściwie już jest cała liturgia słowa i w tym momencie przystępuje się jakby do ciągu dalszego. Dlatego to jest dosyć niezwykłe, bo na ogół ludzie przychodzący na mszę świętą wiedzą, że są na mszy świętej, a na ogół ci, co celebrują mszę świętą, przewodniczą jej, no nie ukrywają tego i stąd pewnego rodzaju porozumienie panuje od początku. Tutaj mieliśmy do czynienia z niezwykłą sytuacją. To wywołało wiele dyskusji, wiele napięć, wiele emocji. W internecie potężne fale dyskusji trwały za, przeciw. To już właściwie trochę w jakimś sensie za czy przeciw arcybiskupowi Rysiowi, który jest lubiany, nielubiany, no jakby już straciła ta dyskusja czasami swój przedmiot i dlatego chciałem zapytać pana, zaczynając naszą rozmowę o duszpasterstwie młodzieży, właściwie szerszym zjawisku, co tam się właściwie wydarzyło? Dlaczego potem episkopat, komisja liturgiczna episkopatu dopytuje arcybiskupa, arcybiskup przeprasza w sumie, trzeba to powiedzieć, jakoś wyjaśnia, że boleje nad tym, że niektórzy poczuli się jakoś dotknięci, zgorszeni, no a potem komisja liturgiczna wydaje z kolei pro memoria objaśniające, że tego, co de facto chodzi o to, że tego, co arcybiskup Ryś zrobił, zrobić nie wolno. No ale czego?
Na początku może, żeby nie wejść w pole jakichś wypowiedzi ocennych, bo to tutaj jest bardzo łatwo, również to czyniłem w tym okresie, bo również byłem jednym z tych, którzy zostali, można powiedzieć, urażeni, jak to ujął arcybiskup Ryś. No ale właśnie dlaczego urażeni? Bo ta sytuacja, no można powiedzieć, w czasach obecnych bez precedensu, tak? Może gdzieś tam jakieś precedensy były, ale to tak sporadycznie i nikt o nich nie wiedział. Natomiast stało się to, że arcybiskup Ryś de facto sprawował mszę świętą bez zasadniczej jej części, w matematykę wchodząc, to bez jednej drugiej mszy świętej. Mianowicie mowa tu o tym, co w rycie mszy świętej nazywa się obrzędami wstępnymi i liturgią słowa. Nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, czy liturgia eucharystyczna była w całości sprawowana, bo biskup początkowo zapowiedział, że będzie ją sprawował wyłącznie od prefacji. Nie pamiętam, czy tak było, czy rzeczywiście to było od prefacji, czy może jednak od przygotowania darów. Natomiast to, co tutaj się wydarzyło, możemy określić w mojej opinii jako naruszenie integralności mszy świętej. Msza święta jest pewną całością, stanowi pewną całość. To nie są części, które mogą być od siebie oddzielane. Oczywiście w pewnych wypadkach w liturgii pewne części się pomija. Na przykład obrzędy wstępne są w pewnych momentach pomijane w zreformowanym porządku mszy świętej, gdy na przykład jakiś obrzęd jest przed mszą świętą. Ale tutaj takiej sytuacji, można powiedzieć, nie było. Przed mszą świętą nie było takiego liturgicznego żadnego obrzędu. To po pierwsze, a po drugie powiedziałbym, że jest to naruszenie pewnego rytualnego charakteru mszy świętej, ponieważ został wprowadzony tutaj element zaskoczenia. Zaskoczenia tym, że w ogóle msza się odprawia. Nie jestem w stanie dokładnie zacytować, co arcybiskup tam powiedział, ale wydźwięk był mniej więcej taki, że no, wy nie wiecie, ale tutaj już msza się od pewnego czasu odprawia. Była spowiedź, no to jakby akt pokuty, jakieś tam słowo Boże czytaliśmy, no to jakby liturgia słowa. No ale właśnie, jakby. Liturgia to nie jest rzeczywistość, no właśnie, to jest słowo, to jest rzeczywistość. To nie jest rzeczywistość jakaś taka jakby, nie jest rzeczywistością naśladującą.
Trochę tak zrozumiałem z tego, co i arcybiskup mówił i potem także jego obrońcy, że tak trochę się rozumie, jakby pewne rzeczy można było trochę jak klocki do siebie dodawać zamiast tego, co jest we mszy świętej pewną całością. No dobrze, ale to jest rzecz, która powiedzmy sobie w jakimś sensie od strony kościelnej została wyjaśniona, tak trochę rozumiem, że pewnie spór tak wszystkich zaognił, że pewnie jest też taka grupa, spora ludzi, która mówi, to wszystko są jakieś przepisy kościelne, dla nas ważniejsze było to, że tylu ludzi było na stadionie, że było takie poruszenie, widzieliśmy na wideo, że się modlili ci młodzi ludzie, no dobrze, ktoś tam dodaje, w takich czasach to w ogóle nie ma co o tych wszystkich sprawach się przepisowych dopytywać. W związku z tym mnie też tak bardzo do końca te przepisy, które są dla mnie ważne, ale tu nawet nie najważniejsze, interesuje mnie samo, jakby to powiedzieć, podejście do liturgii. Ja czytałem w komentarzach w internecie, że w sumie liturgia to tylko środek. Jest środek, a arcybiskup wywołał efekt. Ten, który jest ważny dla liturgii, wywołał efekt. W związku z tym środek właściwie, bo ten efekt to ma być przejęcie się, poruszenie. No, przypisujemy tym, którzy byli na stadionie, to poruszenie. Nie wiem do końca na jakiej podstawie, ale powiedzmy, że no, jakieś gesty, zachowania mogły o tym świadczyć. To w takim razie rozumiem co? Liturgia jest do tego, że jest takim sposobem do wywoływania pewnych efektów, tak?
To... Rzeczywiście można by było taką narrację tutaj wyczuć. Również w samych wypowiedziach arcybiskupa Rysia po tym wydarzeniu, gdy niejako został wywołany do głosu tą falą komentarzy, myślę, że w natężeniu, którego nikt się nie spodziewał, tam z tych osób obecnych na arenie. Natomiast to jest, myślę, że dobry moment do zacytowania Konstytucji Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II. W jednym z artykułów tej konstytucji jest liturgia kościoła określona jako źródło, z którego to życie kościoła wypływa, tak? I szczyt, na który to życie kościoła wiedzie, tak? Szczyt tego życia w pewnym sensie.
Nawet mówi się życia chrześcijańskiego.
No właśnie, tak, życia chrześcijańskiego. I w tym momencie zachodzi, powiedziałbym, jawna sprzeczność pomiędzy tymi dwoma podejściami. Coś, co jest szczytem, czyli już efektem w pewnym sensie, tak? Jest efektem. Bo do liturgii dążymy w tym wymiarze liturgii nieba, liturgii niebieskiego Jeruzalem, a tutaj zostaje nam ona przedstawiona jako droga do osiągnięcia jakiegoś celu pojmowanego, nie łudźmy się, nawet jakoś empirycznie. Bo to jest coś, czego my doświadczymy, czego my jakoś emocjonalnie doświadczymy nawet. Że tutaj było dużo ludzi, no to doświadczamy tego działania Pana Boga, bo było dużo ludzi, bo oni się cieszyli, bo oni rzeczywiście wielbili Pana Boga.
Były wibracje.
Były wibracje, tak. I to jest oczywiście pożądane, w pewnym sensie oczywiście, żeby ludzie wielbili Boga i żeby to było rzeczywiście zjawisko takie masowe. Aczkolwiek liturgia nie jest do tego środkiem. Pomijając w ogóle fakt, że liturgia jako taka jest miejscem najpełniejszego zgromadzenia się tej wspólnoty, o której mówimy, tych ludzi, którzy rzeczywiście wielbią Boga, i liturgia jest miejscem, gdzie oni wielbią Boga w sposób, można powiedzieć, taki bardzo pełny, ponieważ w łączności z całym Kościołem, łączności z Kościołem i triumfującym, tak?
Użył pan takiego wyrażenia, które jest dla mnie ważne i dobrym, wydaje mi się, tropem, że nie tyle środkiem jest liturgia, ale jest miejscem. Miejscem to znaczy pewnie już trochę czymś więcej niż tak, jak sobie potocznie mówimy, środkiem. Środki to są takie różne wymienne rzeczy, tam można użyć tego, użyć owego. Natomiast miejsce to może nie jest to sama jakby to jest rzecz, do której zmierzamy, ale jest to dokładnie tam, gdzie się z tym czymś spotykamy. Można powiedzieć, że trochę tak jak, użyję takiej bardzo prostej, prostego porównania, jak się z kimś jesteśmy gdzieś umówieni, to jesteśmy umówieni w miejscu, tak jak określonym. I teraz jak ktoś mówi, no nieważne, miejsce umówiłeś się byle gdzie, byle jak, miejsce to tylko środek jest ostateczny. Tylko, że można się z kimś nie spotkać, jak się zapomni o miejscu i przyjdzie się na inne miejsce, wymieni sobie miejsce, to można kogoś nie spotkać. Trochę tym kierunkiem bym szedł, żebyśmy wyszli z tego zaułka, z czysto funkcjonalistycznym takim myśleniem o liturgii.
To, co pan powiedział, kojarzy mi się z taką sytuacją, jak ktoś dąży do jakiegoś celu, do jakiegoś miejsca na przykład, upatrzył sobie, wędruje na przykład po górach, tak upatrzył sobie jakieś miejsce i przegapił zupełnie to miejsce, bo zapomniał, że to miejsce jest właśnie tym jego celem, tylko upatrzył je jako jakiś środek do innego celu. Nagle się zagapił, zobaczył gdzieś w oddali jakiś fascynujący inny widok i do niego pobiegł. Myślę, że te sytuacje można do tego porównać w jakimś stopniu.
No tak, to samo, co, przepraszam, że sięgnę daleko, ale jeden z mędrców duchowości chrześcijańskiej, Jan Kasjan z IV wieku, nauczyciel chrześcijańskiej duchowości, opowiada, a raczej jeden z bohaterów jego rozmów z ojcami, opowiada, że nie wystarczy mieć cel, ale trzeba jeszcze ten cel oznaczyć jakimś, jak on mówi, zadaniem. Tak? Nie wystarczy mieć cel, czy jakimś konkretnym zadaniem, bo inaczej jak ten cel nieustannie będzie nam się wydawał gdzie indziej. Zadanie wskazuje nam, jak mówi, jak tarcza zawieszona w jakimś miejscu, wskazuje, w którą stronę mamy posłać strzałę. Ta jego metafora wiązała się z wyjaśnieniem, że nie ma życia chrześcijańskiego, życia duchowego w ogóle, takiego duchowości, jakiejś zawinionej w ogóle, tylko zawsze ona przyjmuje konkretną formę. Moglibyśmy to też zastosować do liturgii. No dobrze, ale to porozmawialiśmy sobie o tej sprawie łódzkiej, pewnie jeszcze od różnych stron można by było do niej podchodzić, ale dla nas ważna jest ona jako wstęp do trochę innego jeszcze tematu, mianowicie tego, jak się ma dzisiaj młodzież w Kościele i jaką drogę ma Kościół do młodzieży, tak można powiedzieć. Wracamy do rozmowy, którą wywołała sprawa łódzkiej areny, dyskusja o mszy, która się ujawniła od połowy. To tylko wstęp do naszej rozmowy. Już głęboko weszliśmy w zagadnienie, jak się ma młodzież do Kościoła. Nie chodzi o wielkie socjologiczne zagadnienie, ile jakby o pewną młodzieżowość, tak, Kościoła i na ile Kościół znajduje swoją drogę do młodzieży, ewentualnie próbując się właśnie umłodzieżawiać. Pan jest redaktorem czasopisma internetowego. Każdy może szybko się zorientować, redagowanego głównie przez ludzi młodych i właściwie cały czas z myślą o tym, jak z niezmienionym depozytem, również aktywnym takim zaangażowaniem chrześcijańskim znaleźć się w czasie dzisiejszym i także wśród ludzi, którzy dzisiaj wchodzą w dorosłość i dalej w swoje różne dorosłe zadania, powołania i tak dalej. To czasopismo Adeste, o którym mówiłem na początku, taką najwyraźniej misję sobie podjęło. Nie tyle może na łamach, bo tak trudno mówić o czasopiśmie internetowym, ale w Adeste też i w pana wykonaniu można obserwować refleksję. Dzisiaj zrozumiałą w związku z wszystkimi niepokojami, czy młodzież w Kościele jest i tak dalej. Pytanie, jak się dzisiaj do tego faktu, tak, młodzieży, pewnej odrębności kultury młodzieżowej, może aspiracji młodzieży odnieść? Czy istnieje duszpasterstwo młodzieżowe na miarę młodzieży, a może duszpasterstwo młodzieżowe nie ma być na miarę młodzieży? Co by pan powiedział na ten temat?
Mam o tyle trudność w tym temacie, paradoksalnie, że ja w swoim życiu duszpasterstwa młodzieży doświadczyłem bardzo mało. Takiego w tym wydaniu, takim klasycznym, o którym zaraz powiem. Niemniej jednak temat jest mi o tyle znany, że rozmawiałem z bardzo wieloma osobami, również przygotowując się do napisania różnych tekstów, które już udało mi się napisać, o tym, jak to duszpasterstwo wyglądało i jakie owoce przyniosło w życiu tych osób. Przede wszystkim tutaj trudno też powiedzieć jasno, jak Kościół jako taki się odnosi do młodzieży, bo nurtów tego podejścia, sposobów tego podejścia możemy obserwować w Kościele, przynajmniej na gruncie polskim, bardzo dużo, bo mogę coś powiedzieć o gruncie polskim, no bo
no oczywiście,
za granicą bywam rzadko i tam się też nie formuję po prostu, jako katolik. Natomiast mam wrażenie, że ta formacja młodzieży w Polsce jest naznaczona wciąż jakimś takim poczuciem odosobnienia wobec młodzieży, jakiegoś podejścia nieco protekcjonistycznego. Też, żebym został dobrze zrozumiany. Oczywiście zadaniem Kościoła jest młodzież poprowadzić. Jest zadaniem Kościoła w pewien sposób ustrzec młodzież przed różnymi zagrożeniami i doprowadzić, tak jak mówiłem, do zbawienia. Natomiast wydaje mi się, że no właśnie tutaj te środki, o których mówiliśmy, można by było odbierać jako nieco nieadekwatne do tego, jak rozumuje młodzież we współczesnym świecie i też do tego, w jakim środowisku ta młodzież obecnie się obraca.
No dobrze, ale to bardzo wiele osób, ja ciągle słyszę, ja już na pewno nie należę do młodzieży od wielu, wielu lat i wśród moich rówieśników, którzy dawno nie należą do młodzieży, a także od osób o wiele starszych jeszcze, które wszystkie debatują nad potrzebą dotarcia do młodzieży, to co pan przed chwilą powiedział, to jest oczywistość. Wszyscy mówią, tak, Kościół musi znaleźć odpowiedni język, ciągle jeszcze nie znaleźliśmy tego języka, ciągle nie dotarliśmy i tak dalej, i tak dalej. No, eksperymenty na ten temat trwają od dawna i tak trochę rzucamy się od ściany, albo mamy rzeczywiście jakieś najróżniejsze duszpasterstwa i wspólnoty młodzieżowe, które dla samych zainteresowanych czasami są potężnym znakiem, znaczy punktem odniesienia, są bardzo w to włączeni i tak dalej, a równocześnie pewnie jest sporo takich opinii krytycznych, są kontrowersje tego dotyczące, tak jak o tej arenie właśnie na przykład, a z drugiej strony to jest taka rutyna mszy młodzieżowej w parafii, to polega na tym, że ktoś wyjdzie z gitarą, tam zaśpiewa, ale właśnie nic więcej, tak naprawdę żadnych wielkich kontrowersji się nie odbywają i nic takiego niesamowitego się nie dzieje, tylko są takie, jest taki sztafaż młodzieżowego duszpasterstwa, które jest w sumie bardzo grzeczne, ale też w jakimś sensie niczym specjalnym nie pociągające. W takiej kategorii ludzi, którzy tam przychodzą, ale niewielu więcej. Pan widzi, że to jest istnieje jakieś rozwiązanie poza tymi dwoma sytuacjami, takiej quasi sekty z jednej strony, jakiejś wspólnoty, która bardzo, bardzo jest z sobą zżyta, ale bardzo też taka specyficzna w swoich zachowaniach, trudna do zrozumienia dla ludzi spoza, a w drugiej strony taki grzeczny, poranny obrzęd z gitarą i tak dalej. Coś więcej może Kościół da?
To znaczy, myślę, że tutaj działalność Kościoła można by było i to, jak ta działalność powinna wyglądać, w ogóle pewna misja, którą Kościół ma to do spełnienia, skupia się na dwóch grupach młodzieży, w dużym uproszczeniu. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy już są w Kościele. I nieważne, czy chodzą na taką typową parafialną mszę, czy są już zaangażowani w tej wspólnocie, o której pan powiedział, oni są już w Kościele, są już w jakiś sposób zewangelizowani, tak? A druga grupa, do której być może, jak też deklaruje arcybiskup Ryś, próbował dotrzeć w czasie tego wydarzenia, które ostatnio miało miejsce, to jest grupa ludzi, których trzeba do Kościoła w ogóle przyciągnąć. Czyli sam proces ewangelizacji młodzieży, który, jak również już Kościół zauważył, być może powinien przebiegać w jakiś specyficzny sposób względem ewangelizacji w ogóle, tak? Jest to jakiś specyficzny sposób ewangelizowania młodzieży. Jak dotrzeć do młodzieży we współczesnym świecie, żeby przygarnąć ją do Kościoła, przyciągnąć do Kościoła? Często tutaj możemy dostrzec takie działania nawet desperackie, prawda? Tak oceniane w taki sposób. Natomiast to są dwie różne rzeczy. Skrajnością byłoby, co często niestety ma miejsce, podchodzić do tych już zewangelizowanych, jako do młodzieży, którą trzeba za wszelką cenę przyciągnąć do Kościoła. To jest już przyciągnięta i co jest najważniejsze, czuje się przyciągnięta. Mhm. Czuje się, można powiedzieć, tymi domownikami, tak? Mhm. My jesteśmy w domu i już nie trzeba do nas mówić takim językiem przedszkolnym, prawda? Myślę, że to jest potrzeba takiego rozgraniczenia, a w drugiej kolejności, patrząc na tych, którzy są w Kościele, tak jak pan mówił o tym podejściu quasi-sekciarskim, no taka via media, można powiedzieć, tak? Ale też no, nie do końca via media, bo to już jest druga skrajność. Trzeba by było znaleźć jeszcze drogę pośrodku, tak? No to jest naturalne szukanie takiego rozwiązania pośredniego, nie w celu jakiegoś rozmywania czegoś, czy zmiękczania, tak? Prawowierności i tak dalej. Bardziej w celu wypośrodkowania między tymi dwoma skrajnościami. Tutaj bardzo, jeśli mogę już operować na przykładach, bardzo podoba mi się sposób działania duszpasterstw młodzieży, które kładą duży akcent na liturgię. Przypomniała mi się moja rozmowa z jednym moim znajomym, bodajże 2 dni temu, przy okazji targów wydawców katolickich w Warszawie. Spotkaliśmy się tam. Znajomy w ogóle spoza Polski. Pyta mnie, gdzie w Warszawie można uczestniczyć w jakiejś uroczystej sumie. Targi wydawców były blisko Starówki, więc pewnie gdzieś tam. Mówię, że no, uroczysta suma, taka z kadzidłem, to nie ma tutaj w pobliżu tak naprawdę. Natomiast, co mi przyszło do głowy, msza akademicka, wieczorna msza. Zauważyłem, że to są msze sprawowane często z wielkim pietyzmem i często naprawdę sprawowane bardzo bogato. Mówiąc tak kolokwialnie, używane jest kadzidło, dużą wagę przykłada się do śpiewów, bo to nie zawsze jest gitarka, co bardzo cieszy. Nie wchodząc już w spór między zwolennikami gitarek w czasie liturgii i nie gitarek, czy organów, tak. Natomiast często śpiewy wielogłosowe, nawet takie, nazwijmy to, dominikańskie, z tak zwanej niepojętej trójcy. Ale jest to taki sposób prowadzenia duszpasterstwa, który, co jest fenomenalne, zaprasza młodego człowieka do wejścia na wyższy poziom. Bo jednocześnie sprawia, że liturgia na poziomie parafialnym, bo to jest wciąż duszpasterstwo w ramach jakiejś parafii, tak, jest sprawowana na wyższym poziomie i ubogaca to duszpasterstwo parafialne, a z drugiej strony pokazuje człowiekowi młodemu, że formowanie się w takiej formacji parafialnej nie musi być takie szare, nie musi być takie często byle jakie, no bo taka msza święta, parafialna, często nam się kojarzy z byle jakością. A tutaj mamy jakieś prowadzenie w mistagogię liturgii i nie wiem, czy ta droga, czy to nie jest właśnie ta via media pomiędzy podejściem jakiejś wspólnotki właśnie, która się wciąż spotyka gdzieś tam w jakiejś kaplicy.
Podziemiach.
Ma wewnętrzne jakieś konferencje tylko dla siebie. A tutaj mamy funkcjonowanie w strukturach parafii z liturgią sprawowaną w sposób dużo bardziej poprawny, dużo bardziej uroczysty niż przeciętna msza parafialna. Często nawet widziałem, grając na organach w zastępstwie za moich znajomych organistów, miałem okazję zobaczyć, jak funkcjonują takie duszpasterstwa. Nawet takie duszpasterstwa zdobywały się na przearanżowanie przestrzeni w prezbiterium, gdzie na przykład nie było miejsca przewodniczenia. A w liturgii sprawowanej według mszału rzymskiego, tak, jest to miejsce przewodniczenia wymagane. I nagle się okazywało, że to może być.
To znaczy po prostu, że przykładają staranie i kierują się tymi przepisami nie jako zewnętrznym kagańcem, takim przeszkadzającym, tylko takim, można powiedzieć, drogowskazem. Tak? Coś w tym rodzaju. Chciałbym kontynuować naszą rozmowę o tym, co można zrobić, ale z tego, co pan i co się już robi, jak się okazuje, nie tylko co można zrobić, nie czysty projekt, ale jakieś takie ciekawe doświadczenie tego, co jest już widoczne, choć nie wszyscy na to zwracamy uwagę. Otóż to, co pan mówił, kojarzyło mi to zagadnienie kiedyś swoją drogą podjęte w początkach pontyfikatu też przez papieża Franciszka, mianowicie ten znaczenie via pulchritudinis, drogi piękna. On akurat mówił o tym w kontekście ewangelizacji, papież mówił w kontekście ewangelizacji. Tam rzeczywiście to był chyba bodaj jedyny moment, w którym wyraźnie odnosił się również do liturgii, poprawnie, dobrze, pięknie sprawowanej liturgii. To jest może tak, że, bo pan to dokładnie wskazał ten sam kierunek, jakby liturgię jako ten właściwy język, w którym się odnajdujemy. Rozumiem, że nie język ewangelizacji, bo to by było właśnie trochę tak jak z tym resetem, tylko język dla ludzi, którzy już weszli do kościoła, chcą podążać jego drogą i wtedy z jednej strony ta liturgia nie wyczerpuje tych wszystkich aktywności, które są do podjęcia, a z drugiej strony może jest tym kluczem, od którego można, tym miejscem, od którego można przechodzić w miarę swobodnie, zarówno do pewnej aktywności czy jakiejś pracy społecznej, tak, z jednej strony, jakieś świadectwo także rozmaite, a w drugą stronę też jakiegoś pogłębienia, ja wiem, doktrynalnego, duchowego, czy takiej pracy nad Słowem Bożym, ale w sensie już innym niż właśnie jest to słowo celebrowane w liturgii, coś wiedzieć. Takie po prostu, ja wiem, nie jest to dobre skojarzenie, ale liturgia jako właściwie taka albo nawa główna, albo taka komnata przedpokój właśnie do wszystkich innych, które są w amfiladzie niejako, do których się zdąża poprzez liturgię. No, ta wizja mnie, człowiekowi niemłodemu, bardzo odpowiada, ale ciekaw jestem, tak jak pan powiedział, że to właśnie gdzieś tam w cieniu naszych coraz bardziej sędziwych rozważań o tym, co młodym ludziom odpowiada, to może się czasami okazać, że młodzi ludzie sami już sobie wybierają rzeczy, które starszym się cały czas nie kojarzą z młodzieżą, bo to gdzieś to duszpasterstwo młodzieży czasami zatrzymuje się na poziomie odkryć lat 70., poszukiwań lat 70., przekonania, że ten pewien chaotyczny, taki parahipisowski styl będzie tym, co najbardziej ucieszy młodego człowieka. Wracamy do rozmowy o młodzieży i kościele, a właściwie o dzisiejszych drogach kościoła do młodzieży. Przed przerwą mówiliśmy o drodze piękna, o tym, że bardzo szczególną formą, powiedzieć taką koncentracją piękna, formą jakiegoś pięknego drogowskazu, tak, do Boga jest liturgia, ale ona nie wyczerpuje. Nie wyobrażamy sobie, że duszpasterstwo młodzieży to po prostu ma być zasadniczo kółko liturgiczne. Tak pan by to widział?
No właśnie, liturgia, skoro jest źródłem i szczytem, to znaczy, że z liturgii wychodzimy, A na liturgii potem się również spotykamy, ale pozostaje rzeczywiście to pytanie o to, co pomiędzy. Tutaj tak naprawdę myślę, że warto wypracować w duszpasterstwie akademickim, nie tylko akademickim, w ogóle młodzieży, mówię akademickim, bo to mi jest najbliższe obecnie. Natomiast warto wypracować rzeczywiście to, co jest pomiędzy, bo tak jak mówiłem, spotykamy się z tym, co jest liturgiczne, rzeczywiście na dosyć wysokim poziomie, bardzo często. Oczywiście są też miejsca, gdzie na bardzo niskim poziomie, tak. Rzeczywiście pozostaje pytanie, co potem? Są konferencje, tak, różne, różnorakie. Są spotkania, powiedzmy, integracyjne, tak, przy ognisku, jakieś wyjazdy. Wiem, że ci ludzie też mają kontakt. To jest pytanie, jak człowiek młody ma żyć Bogiem w swojej codzienności. Gdzieś na studiach, tak, czy młodzi ludzie gdzieś w liceum, tak, obecnie już gimnazjum nie ma. Bo szkoła podstawowa to jest raczej jeszcze, uważam ją za przestrzeń, powiedzmy, takiej formacji bardziej dziecięcej. Natomiast co zrobić, żeby człowiek młody żył Bogiem w swojej codzienności? Tutaj duszpasterz nie wejdzie. Przynajmniej nie będzie miał możliwości takiego wejścia w życie człowieka jak w liturgii. Nie wejdzie z jakimiś inicjatywami takimi, które człowieka nagle wyrwą z tej codzienności, bo to też nie jest zadanie takiego duszpasterstwa. Człowiek ma żyć swoimi obowiązkami w życiu. To uświęcanie codzienności należy tym wypełnieniu swoich obowiązków.
No to prawda, ale powiedzmy sobie, chodzi nam o przestrzeń, w której człowiek młody wszystko jakoś chce, niezależnie od tego, na jakim poziomie będzie to robił, ale wszystko chce jakoś przemyśleć, chce rozpoznać, na czym się opiera, czy jego życie, na czym ma się dalej budować. Potem jest cała seria różnych rozstrzygnięć życiowych, problemów konkretnych, w których jest jakaś kontrowersja między tym, co świat podpowiada, popycha człowieka, a kimś również czasami życiowym nonkonformizmem albo podjęciem, tak jak pan mówił, obowiązków, które się w ten czy w inny sposób narzucają. Rozumiem, że duszpasterstwo no jakoś musi być adresowane do młodzieży miejscem, gdzie jest jakby czas również na tego rodzaju refleksję.
Z tym dostrzegam też taki problem, o którym szczególnie w przypadku mężczyzn, w przypadku kobiet no, jest to trochę inaczej, na pewno. Pisał o tym mój redakcyjny kolega Krzysiek Namyślak w jednym swoim felietonie, nazwy nie pamiętam, niestety nie dam rady przytoczyć teraz, że w momencie jak młody mężczyzna jest religijny, istnieje ogromne parcie społeczeństwa, aby go od razu wysłać do seminarium. W momencie jak on tego niezbyt...
Nie będziesz księdzem, chcesz być księdzem.
Tak, o, widzę, że jesteś religijny. Chyba pójdziesz na księdza. To określenie często pada. W momencie, jak on tego niezbyt chce, tak, to nie jest jego powołaniem, albo jeszcze takie powołania, nie wiem, nie rozeznał w sobie, prawda? Bardzo często to skutkuje jakimś odwróceniem się nawet od kościoła, czy zniechęceniem. Zniechęceniem, ponieważ on nie może być, zobaczył, że nie może być religijny w swoim życiu takim, jakim on widzi. Nie ma też czasu na podjęcie tej decyzji, o której mówiliśmy. Właśnie nie dano mu tego spokoju. Nie zagwarantowano mu, no może być atmosfery, tak? Atmosfery i klimatu takiego, który jest przydatny do tego, aby podjąć, no nie ukrywajmy, ważną życiową decyzję. Tylko było oparcie, czy to ze strony kościoła, takie rekolekcje powołaniowe. Często niestety rekolekcje powołaniowe to nie są rekolekcje do rozeznania powołania w ogóle, tylko do rozeznania, czy się ma powołanie do zakonu konkretnego, czy do seminarium duchownego diecezjalnego, tak? Już z konkretnym ukierunkowaniem, bez jakiegoś takiego, no powiedzmy sobie, luzu.
Się interesownością, tak?
Tak, można powiedzieć, jest wyczuwalna interesowność ku temu, by jednak tego człowieka popchnąć w kierunku drogi kapłańskiej, bo może tych powołań jest za mało, tak? Bo to jest kryzys powołań kapłańskich, zakonnych, jest teraz tematem też, można powiedzieć, gorącym, tak? A trochę zapominamy o jakości, idąc na ilość. To, żeby młody człowiek mógł poczuć, że przestrzeń kościelna, nie tylko kościelna w sensie budowli kościoła, w której jest sprawowana liturgia, ale kościelna w sensie w ogóle społeczności, jakiejś takiej przestrzeni życiowej, że przestrzeń kościelna jest dla niego miejscem, gdzie on bezpiecznie, swobodnie może dokonać wyboru życiowej drogi. Myślę, że to jest kwestia naprawdę do przemyślenia, bo to pokazuje, jak wielu młodych ludzi można stracić w tym punkcie, pchając ich na siłę, mówiąc kolokwialnie, do życiowych wyborów, które niekoniecznie są ich życiowymi wyborami. Tak bym to ujął.
Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Myślę, że dla nas tutaj rozmawiających i dla słuchaczy rzeczą rzeczywiście istotną pozostaje tutaj wśród różnych wątków, szczególnie istotną pozostaje ten przez pana sformułowany apel, aby można było jakby świadomie kontynuować w tej przestrzeni duszpasterstwa młodzieży taką linię bardziej duchowego, bardziej cierpliwego, duchowo wiążącego się świetnie z liturgią, zaproszenia do modlitwy, wejścia w pewną formę modlitwy Kościoła, która może być sama z siebie dalej zaproszeniem do pytania o wierność naszą w różnych przestrzeniach życia poza tą modlitwą, poza świątyniami, w różnych zadaniach i powołaniach życiowych. I także, tak jak mówiliśmy tutaj o tej możliwości przechodzenia czegoś jako elementu uzupełniającego, dodatkowego od tej formacji liturgicznej do różnych zagadnień, czy doktrynalnych, czy duchowych, czy moralnych, czy społecznych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem dzisiaj w konwersatorium był pan Piotr Ulrich z internetowego czasopisma Adeste. Rozmawialiśmy o młodzieżowej drodze Kościoła, a raczej o drodze Kościoła z młodzieżą. Ja państwa jak zwykle zapraszam do konwersatorium w przyszłą niedzielę o godzinie 13:00. Ja dzisiaj z państwem się żegnam i do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.